Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego, i profesor Andrzej Seweryn, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętowej Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Witam Państwa serdecznie.
Dekarbonizacja żeglugi, morska energetyka wiatrowa, prężnie rozwijający się przemysł, nie tylko jachtowy, obsługi serwisowej jednostek, to szanse i wyzwania polskiej gospodarki morskiej, a do tego świetnie działające porty i całe otoczenie z tym związane, to szanse, ale nie uda się z nich skorzystać bez odpowiedniej kadry. Jakie jest zapotrzebowanie na kadrę, na pracowników, na specjalistów związanych z gospodarką morską tutaj u nas? Może pan Ireneusz Karaśkiewicz.
Dobrze, dziękuję. Więc proszę państwa, ja może takie przytoczę liczby, które być może niektóre nie będą znane dla radiosłuchaczy, być może nawet ich zaskoczą, ale na ostatnim posiedzeniu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości Zarządu Województwa Pomorskiego przedstawiono dane gospodarcze województwa za ostatni rok. I na pierwszym miejscu w produkcji eksportowej województwa znajduje się produkcja jednostek pływających z udziałem około 20% całości eksportu. Nie jest to jedyne źródło zapotrzebowania na inżynierów budowy okrętów, bo również w województwie pomorskim powstają jak grzyby po deszczu, otwierane są przedstawicielstwa różnych firm obsługi serwisowej, globalnych producentów systemów i mechanizmów okrętowych, firm obsługujących flotę, a również biura projektowe przenoszone są w rejon Trójmiasta. Biura projektowe Powoli Pomorskie staje się takim hubem projektowym dla potentatów stoczniowych z Europy. W tej chwili zatrudnionych jest w tych biurach około 3000 inżynierów, w większości absolwentów obecnego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. I to jest powiedzmy jedno takie źródło zapotrzebowania. Drugie, niebawem rozpoczną się potężne inwestycje związane z morską energetyką wiatrową. Uruchomione zostaną europejskie krajowe fundusze odbudowy poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Gigantyczne pieniądze również popłyną w tym kierunku. Według planów Komisji Europejskiej plany są takie, aby zwiększyć pozyskiwanie prądu z morskiej energetyki wiatrowej do roku 2050 kilkunastokrotnie. W związku z tym potrzeba jest do budowy i do obsługi tych morskich farm wiatrowych, wybudowanie floty. Niebawem również z tego tytułu zaczną napływać do polskich stoczni zamówienia. Jeżeli chodzi, i to jest jedna działka, to jeżeli chodzi o przemysł okrętowy, ale również przytoczyłbym może taką liczbę, być może nie wszyscy radiosłuchacze są tego świadomi. Otóż porty Trójmiasta z tytułu przyjmowanego ładunku, dochody z obsługi portowej z tytułu VAT, akcyzy i ceł stanowią 8,5% całego dochodu budżetu państwa. Cała infrastruktura portowa włącznie ze Szczecinem i Świnoujściem stanowi około 10%. Jest to prawdziwa żyła złota. No i państwo tego jest świadome, przygotowuje rozbudowę portów w Gdyni i w Gdańsku, budowę portu zewnętrznego Gdyni, budowę portu centralnego w Gdańsku. I no cóż, w związku z tym zwiększy się na pewno ruch jednostek, będą potrzebni fachowcy do obsługi tego ruchu i to jest kolejne takie źródło zapotrzebowania na absolwentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
No to spore wyzwanie dla pana profesora. Panie profesorze, jak uczelnia tutaj reagują na zapotrzebowanie rynku pracy związanego właśnie z gospodarką morską, no i w tak szczególnym miejscu, jakim jest Pomorze, region pomorski?
Może zacznę od tego, że wiele branż przemysłowych w naszym kraju potrzebuje kadry, to w dużych ilościach. Stąd też jest dużym wyzwaniem akurat ukierunkowanie młodych ludzi przychodzących na studia na te kierunki związane z okrętownictwem. I to, żeby to się działo, to trzeba właściwie takie trzy ważne rzeczy zrobić. Po pierwsze, to muszą być atrakcyjne miejsca pracy po skończeniu studiów i to jest oczywiście, to muszą zrobić przedsiębiorcy.
Druga ale tutaj u nas, panie profesorze, przepraszam, tutaj ma pan rację, te atrakcyjne miejsca pracy, ale te atrakcyjne miejsca pracy, z żalem powiem, są też za granicą i tutaj też jest kwestia, żeby zatrzymać absolwentów też pana uczelni, tak, żeby nie uciekali.
Bo absolwenci mają pełny wybór i wybierają to, co im jest po prostu jakby w życiu najlepsze i to trudno się temu dziwić. Ale druga rzecz, która jest ważna, to jest promocja kierunków okrętowych i tu akurat jest rola zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i uczelni. I tą promocję myśmy teraz rozpoczęli tak na poważnie, ale trzecia rzecz to jest nowoczesne studia, dobre laboratoria, dobra kadra. Ja tylko dodam, że tylko w tym ostatnim miesiącu zatrudniliśmy 6 nowych, bardzo ambitnych profesorów, więc jakość kształcenia na pewno będziemy podnosić. Ale musimy działać wspólnie przede wszystkim. Wspólnie razem z przedsiębiorcami, żeby zwiększyć liczbę kandydatów na kierunki okrętowe. Myślę tu przede wszystkim o oceanotechnice, o projektowaniu i budowie jachtów i tego typu innych kierunkach. Natomiast wiadomo jest, że coraz mniej absolwentów szkół średnich kieruje się na studia techniczne, bo one są po prostu trudne. Mm-hmm. Trudne, a poziom naszej edukacji w szkołach podstawowych, szkołach średnich, no jednak... No powiedziałbym tak, na pewno się nie podwyższa ostatnio, prawda? I jest to problem dla wielu ludzi, żeby dać sobie radę potem na tych studiach. A my nie możemy obniżać poziomu, prawda?
Więc... No nie możemy, bo statki będą tonęły projektowane przez złych projektantów.
Nie tonęły, ale będą powielane stare konstrukcje. Ja bym powiedział tak, mm-hmm. tonąć nie będą.
To dobrze.
A my myślimy o tym, żeby powstawały nowoczesne konstrukcje, właśnie takie, które pozwalają na to, żeby nie zanieczyszczać środowiska, tak, żeby były, no ale też bardzo nowoczesne i z każdego punktu widzenia.
To może pomysłem na to, jak pozyskać kandydatów najpierw na uczelnię, może organizacja jakichś kursów wyrównawczych, które pomogłyby potem tym studentom po prostu studiować i być fachowcami na koniec uczelni.
Pani redaktor, Politechnika Gdańska organizuje takie kursy. Kursy z matematyki, z fizyki, no bo to są te przedmioty, których poziom jest czasami niewystarczający u naszych kandydatów. Chodzi nam też o to, żeby jak najmniej osób w trakcie studiów rezygnowało z tych studiów, tak? Czyli jak najwięcej z tych, które zaczęły, otrzymały dyplomy.
No właśnie, bo to widać jak pierwszy rok, ile osób jest na pierwszym roku, a już po drugim roku studiów widać ten solidny odsiew. Niestety.
Tak, i ten solidny odsiew robi matematyka, fizyka, właśnie te przedmioty, które powinny być dobrze nauczane wcześniej w szkole średniej.
A proszę powiedzieć, promocja kierunków okrętowych, jak to wygląda i jaki jest odzew młodzieży, no i też jaki jest udział kobiet na tych kierunkach, bo wiem, że Politechnika też robi wszystko, żeby jak najwięcej dziewczyn studiowało kierunki ścisłe.
Jeśli chodzi o promocję, to przede wszystkim stawiamy na projekty studenckie. To znaczy studenci, szczególnie kierunków okrętowych, mają możliwość zaproponowania własnej konstrukcji, zaprojektowania i wytworzenia i potem wzięcia udziału na przykład w międzynarodowych zawodach. Tutaj jest jeszcze nie tak dawno, kilka lat temu, brali udział w zawodach łodzi napędzanych energią słoneczną za pomocą paneli fotowoltaicznych i wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, żeby po pierwsze jakby taką twórczą, otworzyć studentów na taką twórczość inżynierską, ale na takim dobrym poziomie, z którą można sprawdzić na arenie międzynarodowej. A druga rzecz, no dużo można się nauczyć tworząc takie, projektując, wytwarzając, czy na łodzie, czy też inne rzeczy, bo to nie muszą być przecież studenci tylko kierunków okrętowych. W przemyśle stoczniowym mogą pracować absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn. I najlepiej ci, którzy potrafią dobrze projektować. Tak.
Czyli jest możliwość rozwoju takiego od początku do końca, rozwoju kreatywności też i student ma szansę od momentu zaprojektowania aż do budowy takiej jednostki, do wytworzenia.
Do wytworzenia czy prototypu, czy demonstratora technologii, więc w tej chwili ogłosiliśmy, znaczy właściwie zakończyliśmy już jedną edycję konkursu projektów studenckich. Mogę powiedzieć, że wszyscy dostali dofinansowanie, takie jak chcieli. W związku z tym powstaną na pewno bardzo ciekawe nowe rozwiązania, nowe konstrukcje, a studenci się dużo więcej nauczą, bo to właśnie projekty studenckie, takie robione indywidualnie przez studentów lub zespołowo, to jest taki klucz do poszerzenia ich horyzontów i nauczenia twórczej pracy.
No właśnie.
Zachodnich uczelniach, zachodnich, amerykańskich uczelniach przede wszystkim, bo one są najlepsze. Myślę o MIT, o Stanfordzie. Tam 100% studentów pracuje nad własnymi projektami.
No właśnie.
No my chcemy, żeby chociaż 1/3 na początek, a potem będziemy tą liczbę zwiększać.
Przed audycją rozmawialiśmy z panem profesorem i pan profesor zwrócił uwagę, że chciałby, aby uczelnie opuszczali inżynierowie, artyści, a nie inżynierowie, rzemieślnicy. Myślę, że ci, którzy są za rzemieślnikami, troszkę będą mieli inne zdanie, ale właśnie o co panu profesorowi tutaj chodziło? W czym tkwi ta subtelna różnica i potem jakie efekty właśnie z tego wychodzą?
Może zacznę od tego, że są potrzebni jedni i drudzy. Natomiast inżynier, tak zwany rzemieślnik, to jest osoba, która na przykład nadzoruje produkcję, która robi rzeczy, które są niezbędne, ale nie są mocno kreatywne. Natomiast właśnie ci inżynierowie, w cudzysłowie artyści, to są tacy, którzy potrafią wymyślić nowe idee i je wdrożyć. Potrafią zaprojektować coś zupełnie innowacyjnego, czyli oni decydują o postępie technologicznym. Oczywiście nie muszą być to jest w zasadzie niemożliwe, żeby to byli wszyscy absolwenci danego kierunku, ale żeby ta grupa była duża i kreatywna właśnie, czyli później w przedsiębiorstwach to będzie widać te nowe, będą widać nowe idee, nowe pomysły. Czyli my musimy kształcić tak, żeby poszerzać studentom horyzonty, by nauczyć ich twórczej pracy, tego, żeby studenci nie bali się, że czasami pomysł, który wydaje się dobry, może zakończyć się niepowodzeniem. W znanych firmach typu LG, Samsung, to na 20 pomysłów jeden jest wdrażany, ale te 20 musi być. Czyli nie trzeba się bać czasami ryzyka, tak? Ale trzeba tworzyć coś nowego. Nie powielać to, co już jest.
I zdobywać doświadczenie.
Tego, co jest, to nic nowego się nie będzie rozwoju.
Panie profesorze, to jeszcze dopytam, a jak jest z tą kreatywnością właśnie studentów dzisiaj? Czy na ile oni są kreatywni, na ile oni chcą być kreatywni, chcą się rozwijać? Czy ten zapał widać?
I tak, i nie. To jest dobra odpowiedź, dlatego że brakuje, widać kształcenie w szkołach podstawowych, średnich, tej kreatywności dobrze nie uczy. Więc my musimy czasami startować od początku. Natomiast jeżeli się da możliwości studentom, to się okazuje, że bardzo ciekawe konstrukcje powstają. I te możliwości uczelnie, pomimo często braku środków na to, ale od tego, od czego są sponsorzy na przykład, muszą stworzyć te warunki do pracy twórczej studentów. I oczywiście miejsce do tej pracy, dostęp do laboratoriów. To w tej chwili na naszym wydziale, Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa się właśnie tworzy.
No to pięknie to wygląda. Wracamy teraz do pana Ireneusza Karaśkiewicza. Pan wspominał o Okrętowej Dolinie Krzemowej. Co ma pan na myśli, mówiąc, Polska może być Okrętową Doliną Krzemową? No i jak to też wykorzystać w kontekście edukacji przyszłych kadr?
No jest to takie określenie żartobliwe używane przez projektantów. Nie? Analogia do Doliny Krzemowej w Stanach Zjednoczonych, w której powstała ta cała rewolucja IT. Mówię, natomiast jeżeli chodzi o meritum sprawy, otóż do Polski przenoszone są biura projektowe europejskich potentatów stoczniowych, otwierane są tutaj ich oddziały, niektóre wręcz w całości przenoszą. Z czym to jest związane? No to koszty projektanta polskiego póki co są jeszcze tańsze niż projektanta na Zachodzie. Firmy te optymalizują swoje koszty. Natomiast jakość, bo nikt by nie ciął kosztów, gdyby nie było jakości. Jakość jest taka sama. Polski absolwent Wydziału Okrętowego jest tak samo dobrze przygotowany do pracy jak jego kolega czy koleżanka we Francji czy w Niemczech. I jeżeli chodzi o kreatywność, no moim zdaniem kreatywność to jest taka cecha trochę nabyta. Trzeba mieć kreatywność, trzeba mieć w genach. Kiedy ona może się uwypuklić? Kiedy jest taki projektant rzucony na szerokie wody, ma coś zrobić i wtedy widać, czy on jest kreatywny. Ja przez wiele lat kierowałem biurem projektowym i było widać na początku, kto ma to w sobie takie coś, nie, co powoduje, że on coś robi lepiej. Cały czas ma takie dążenie lepiej, taniej i tak dalej. A kto jest takim, powiedzmy, takim odtwórcą, nie? I to mówię, to dopiero widać, jak taka osoba pójdzie do przemysłu. Moim zdaniem jakość absolwentów jest bardzo dobra. No przecież nawet te przykładowo jednostki, które zostały w Polsce zaprojektowane, ostatnio nagrodzona jednostka zaprojektowane w całości, zbudowane dla Urzędu Morskiego w Gdyni i Szczecinie, cała seria jednostek z napędem energii, przez to zaprojektowali absolwenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, więc samo to potwierdza jakość ich. Poza tym te firmy, potentaci ci zachodni nie przenosiliby tutaj swoich biur, nie otwieraliby firm serwisowych, gdyby nie wiedzieli, że mają doskonałej jakości inżynierów. I teraz jaka jest tutaj szansa? Jaka jest szansa, powiedzmy, Trójmiasta? Otóż no właśnie przez to przenoszenie tych biur tworzy się taka masa krytyczna. Jest dużo tych projektantów. Oni czasami zmieniają pracę. Jeden przechodzi do drugiego biura. Jest taki ferment intelektualny. I no, do tego, żeby to jednak było, no to potrzebny jest stały dopływ absolwentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Ale nie tylko z tego wydziału, bo przed nami też morska energetyka wiatrowa i tutaj też uczelnie będą odpowiadały na zapotrzebowanie. Natomiast ja mam takie inne pytanie troszkę, bo mówimy o tych kadrach wyższego szczebla, bardzo wyspecjalizowanych, ale potrzebne są też kadry średniego i zawodowego szczebla. Jak je pozyskać i jak przekonać młodzież do tej pracy, bo tutaj chyba nie wygląda to najlepiej w tej chwili.
Pytanie do mnie? Czy...
No, do pana. Do pana.
Ja może ode mnie zacznie mi dobrać.
Do obu panów więc, właściwie.
To, ja, więc tak, jeżeli chodzi o to szkolnictwo poziomu zawodowego, więc tutaj popełniono ogromne błędy w latach 90. i na początku tego wieku, że zupełnie zaniechano niemalże tego szkolnictwa, poza wyjątkami oczywiście Konradinu w Gdańsku i kilkoma jeszcze innymi szkołami. No, z edukacją jest tak, że to, co robimy dzisiaj, czyli na przykład planujemy kształcenie, przyjmowanie, powiedzmy, uczniów do szkół. Efekty tego będą dopiero widoczne za kilka lat, nie? W przypadku studentów za 4-5 lat, w przypadku szkół zawodowych za 3 lata. I tutaj wymaga to ogromnej wyobraźni i planowania. I jeżeli chodzi o pozyskanie, no bym powiedział w ten sposób. Przemysł okrętowy nie ma zbyt dobrej takiej, powiedzmy, medialnej prasy, no bo co się przebija, skąd ludzie czerpią informacje? Czerpią informacje z mainstreamowych mediów. Jeżeli jest jakiś, nie wiem, jakiś strajk, palenie opon i tak dalej, to się przebija na czołówki mediów, ludzie widzą to. Ja mam takie, dochodzi do takiej sytuacji, że kontaktuję się z ludźmi na przykład z południa Polski, pytają się, no te stocznie jeszcze w ogóle istnieją, tam jakikolwiek przemysł okrętowy jeszcze jest, w którym mieście dziwią się, że w ogóle coś jest. Dlaczego? Dlatego, że taką posiadają informację. Natomiast to, że zaprojektowano i zbudowano jakąś unikalną jednostkę w polskich stoczniach, to się w ogóle, czy to w ogóle mediów nie interesuje?
Interesuje. Radio Gdańsk zawsze interesuje i mówi.
Oczywiście, ja mówię, Radio Gdańsk jest jednym z nielicznych tutaj mediów, które rzeczywiście, ale takie, powiedzmy, mainstreamowe media w Polsce, no takie taką informację przenoszą. Nie cały nie słucha Radia Gdańska, szkoda.
To nic, to będziemy w takim razie przekazywali jak najwięcej, mam nadzieję, w przyszłości samych dobrych informacji dotyczących rozwoju i gospodarki morskiej, i przemysłu stoczniowego, i tej związanej z kształceniem inżynierów. Niestety już więcej nie porozmawiamy, bo nam się czas za szybko skończył. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego, i profesor Andrzej Seweryn, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętowej Politechniki Gdańskiej. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.